Mędrzec to jest człowiek szczęśliwy. Z zastrzeżeniem w tej chwili. Paradoks głosi sapientem solum felicem esse. Po łacinie uciekam do domu. Niech pani jeszcze nie odchodzi. Przecież jeszcze niczegośmy się nie dowiedzieli. Ja przynajmniej nie wiem nawet tego, jak pani na imię. A po cóż to znowu może być panu potrzebne? Do rozmyślań i spekulacji naukowych, łacińskich, hebrajsko-amarantowych. Wie pan co? Nie powiem, jak mi na imię. Po co? Na co to panu? Z jakiej racji? Jeszcze pan komu obcemu powtórzy? Narobi pan plotek? O tym imieniu? A o tym imieniu nikomu nie powiem. Sam będę to imię miał w sobie, jak woda ma czasami w największej swej głębokości słońce ze szczytu nieba. O, jakie zawikłane porównanie. Wie pani, jest taka jedna woda na świecie. Nic nie chcę wiedzieć o żadnej wodzie na świecie. Niech pani zechce usiąść na tej ławce i posłuchać. To jest bardzo interesujące. Proszę powiedzieć mi imię swoje. A przecie pan słyszał wczoraj, jak Horścik bełkotał z ciocią Barnawską. Nie słyszałem. A on mówił naprawdę? Mówił. Ja, kretyn, nie spostrzegłem? Nie wypada mi potwierdzać. Ale pani teraz mi powie. Przecież tylko o imię chodzi. Fuksja. Do usług. Proszę nie żartować. Nieładne? Pan wolałby pewno, żeby była pelargonia? Ale cóż począć? Pani powinno być na imię Jasność, Jaśnienie. Jest takie imię w kalendarzu? Nie czytuję kalendarza, panie. Jakby to też było zdrobniale od Jasność. Oczywiście, Nitusz. Ach, jakże można coś podobnego wymawiać. Chciałem powiedzieć, ja sobie układałem, że jasne słoneczko, że błogousta, jasnotka. Lepiej języczek trzymać zawsze za zębami. Tę cnotę nad cnotami nawet mędrcom się chwali. Imię. No, więc cóż z tego? Dajmy na to, że powiem. I cóż z tego? Czy panu przybędzie zdrowia, szczęścia, pomyślności albo fortuny? Żeby choć Zofia, albo Aniela, albo choć jaka Helena. A tu co? A tu... O wstydzie. Nie, nie, to okropne. Nawet pani. No to niech pan przynajmniej zamknie oczy. A tu dopiero Ewa. Ewa. Pierwsza grzesznica. Ewa? I to na serio? Niestety. Tak stoi w metryce, a nawet w biurze adresowym. Mówiła to ze śmiechem i w tonie łobuzerskim, a jednak cała znowu pokryła się rumieńcem. Oczy jej zlękły się wzroku rozmówcy. Ewa, mówił Niepołomski do siebie głosem matowym, który zagłębił się w ten wyraz i w nim utonął. Ewa, po hebrajsku Jewe. Jest to czarujący czasownik, który w trybie bezokolicznym tylko jakby sam dla siebie egzystuje, a znaczy istnieć. Ewa jest to istność, która była, jest i będzie. Jest to kobieta nieśmiertelna. Ewa znaczy to samo, co niebiańska Izis, przebywająca w przestworach nieskończoności. Posłyszawszy te słowa, doświadczyła najmniej oczekiwanego w sobie uczucia wesołości. Miała wbrew woli chęć dowcipkować, wyśmiewać, ośmieszać, a nawet miażdżyć i do góry nogami wywracać za pomocą drwiny tkliwe tchnienia duszy lecące w dźwiękach i spojrzeniach. Skądś wyrosła w uczuciu cierpka złośliwość i chętka potargania tkanin jeszcze niezwiązanych, co się ledwie z nicości wychylały. Roiły się słowa zuchwałe i pospolite. Wszystkie wydają się dobre i godziwe. Gotowa by wszystko powiedzieć na złość sobie i na złość słuchaczowi. Za chwilę ów dziwaczny nastrój znikł. Jakiś przestrach i popłoch. Iść do domu, rozkazała sobie kategorycznie. Ale jedno spojrzenie Niepołomskiego, spojrzenie z dołu, spojrzenie żebraka bez sił leżącego przy drodze. Skądże tak przedziwne uczucie prawdy, teraz dopiero znalezionej w przepaściach? Skąd brzmienie archanielskie wokoło głowy? Skąd uśmiech, w którym zawarła się wiekuistość? Siła i rozkosz w całym jestestwie obojga. Niebieskie oczy jej zdawały się zostawiać w przestworzu niebiański szlak. Współzachwyt przeistaczał się i wyrażał na zewnątrz w bezwiednym naśladownictwie ruchów i wzajem bezcennego brzmienia głosu. Na oczy w pół opuszczały się rzęsy, białka zaciągały się barwą błękitną, rysy martwiały i twarze bladły. Słowa stały się przyciszone, przejęte zawstydzeniem, zdradą, spozierające już to naprzód, już poza siebie. Już idę. Do widzenia, rzekła w zamyśleniu. A dlaczegoż pani odchodzi? Muszę do domu. O 9:00 do biura. To pani pracuje w biurze? Tak. W jakim biurze? W biurze zarządu kolei, w dziale przychodu. Czy to już dawno? 3 lata. A jakież tam pani ma zajęcie? Robię normy.
A cóż to za normy?
To, proszę pana, dodawanie, czasami nawet odejmowanie, przede wszystkim zaś pisanie. 9 arkuszy, 40 rubryk, czyli 250 linii dziennie. A pensja, jeśli wolno zapytać? Wolno. Zresztą to można zobaczyć w etacie. A tak. Rubli srebrem 50 miesięcznie. Tak, panie, tak. Początkowo było 26 rubli i kopiejek 10, a teraz 50. Słyszy pan? Jeśli zaś robić dziennie 3 normy, co jest rzecz arcyniemiła, to można zarobić jeszcze 30 rubli. Wynosi to jednak 12 godzin pracy dziennej, czyli wbrew wszelkim zasadom proletariackim. Odchodzę. Do widzenia.